Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Artur Czyżewski, prezes Inyko, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Panie prezesie, dlaczego w tym pięknym kraju tak często płoną składowiska odpadów?
Składowiska odpadów płoną, bo może zacznijmy tak. Polacy są głęboko przekonani o tym, że biznes odpadowy, śmieciowy to jest świetny interes. Nie do końca to tak jest z przetwarzaniem odpadów, ale na pewno Polacy sprawili, że on stał się nad wyraz dochodowy. I muszę skorygować, bo rzeczywiście wszyscy mówią o składach odpadów, mając na myśli no trochę miejsca takie jak nasze Lipok, dokładnie, a tymczasem no to jednak one płoną bardzo rzadko. Najczęściej płoną magazyny, a przez magazyn należy rozumieć plac składowy, który można składować przez trzy lata odpady.
A już niedługo rok?
Zobaczymy. Myślę, że to nie jest zresztą klucz problemu wbrew pozorom. Mhm. Natomiast faktem jest, że kiedy sobie policzymy, ile można na tym zarobić, to jest to zawrót głowy, bo przetwarzanie odpadów jest drogie, ale butelka z benzyną na pewno nie kosztuje drogo. A jak sobie policzymy, no pamiętajmy ten żagań, 50 tysięcy ton. To tyle, ile my w rok mamy u siebie. 50 tysięcy razy. Nawet jak bardzo tanio przyjmowali 150 zł, proszę sobie zobaczyć, to już są grube miliony złotych. Myślę, że zarobek z takiej operacji między 6 a 8 milionów złotych.
Bo my się przyzwyczailiśmy, że śmieci muszą być tanie.
No jest takie przekonanie, które już od kilku lat funkcjonuje i trzeba sobie jasno powiedzieć, że przemysł śmieciowy to jest przemysł uszlachetniania odpadu i doprowadzania go do stanu użyteczności. I to niestety tanie nie jest. Tanie jest rzeczywiście wrzucenie do dziury w ziemi jako jedna z opcji, no a drugą poznajemy ostatnio dzięki mediom, to są oczywiście pożary. Te pożary wcale nie są w tym roku, one już są, dominują od kilku lat, ale będą się nasilały.
Będą się nasilały, pan opinii?
Mamy na pewno teraz, dzięki dziennikarzom myślę, takie wielkie zainteresowanie i to wielkie zainteresowanie może się przekuć albo na działania systemowe, mądre, albo na działania akcyjne. Ja się boję tych drugich.
Właśnie, jeżeli... co to są akcyjne w sensie...
No właśnie, akcyjne to jest trochę takie działanie a la dopalacze, to znaczy coś robimy nagle, nie przemyślimy, nie sprawdzimy, ale chwalimy się już sukcesem. Jakieś szybkie rozliczenie winnych, wskazanie ich i temat się zamyka. Tu trzeba działań systemowych, czyli takich, które no przez dłuższy okres czasu będą działały i no na przykład, gdybyśmy sobie wzięli prawo, które właśnie pan powiedział, skrócenie okresu czasu, ale tam pewnie tych narzędzi musi być dość dużo i dobrze by było, żeby one chociaż trochę były konsultowane z branżą.
Jaszą?
Powoli mam takie sygnały, że zaczynają być, ale mam też sygnały obok, że bardzo szybko pracuje się nad ustawą. Dyskutowaliśmy na konferencji nie dalej niż kilka dni temu, w której mówimy, no tak naprawdę to idzie tylko w stronę zwiększenia restrykcji. Kłopot polega na tym, że nasze prawo, jeżeli chodzi o odpady, jest bardzo restrykcyjne, tylko nie umiemy go zastosować. Nie ma narzędzi i nie ma ludzi do kontroli.
No właśnie, policja ekologiczna w pana opinii zdałaby egzamin?
Na pewno trzeba wzmocnić te służby, które są. Pan nazwał to, jeżeli to jest w cudzysłowie, policja ekologiczna, okej, ale tak naprawdę my mamy służby do kontroli. Tylko ja powiem państwu ciekawostkę. Po fali pożarów my już byliśmy bardzo szczegółowo skontrolowani i to była kontrola 10 urzędników i ze Straży Pożarnej i z innych instytucji. Co to znaczy? No, takich jak my bardzo łatwo się kontroluje.
No to są ripoki, które są
my jesteśmy
w
na
systemie.
Widelcu.
No tak, tak.
My jesteśmy na widelcu, nas widać. Właśnie trudno kontroluje się inne instytucje i tam raczej należy szukać barier wejścia do tej branży i to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zredukować, czyli możliwości otrzymania zezwoleń tak na dobrą sprawę. I pewnie kilka dość prostych pomysłów by było, nie będziemy pewnie tu o nich mówić. A z drugiej strony powodować, że jest mniejsza presja na to, żeby palić odpady. Jak to zrobić? No tych odpadów dzisiaj mamy zwyczajnie nadwyżkę, tych, które są potencjalnie palne. W systemie mamy około od 2 do nawet 8 milionów ton nadwyżki. I teraz kwestia jest taka, wystarczyłoby trochę poluzować albo stworzyć takie możliwości, które by powiedziały, dobrze, zróbmy współspalanie w elektrowniach. Proszę przypomnieć sobie, co się działo kilka lat temu, biomasę palono w elektrowniach. To był fatalny pomysł, nazywano to ekologicznym spalaniem, no bo biomasa jest ekologiczna, no ale tak naprawdę w dużej mierze stało się to biznesem, który uderzył w przemysł meblowy, w przemysł papierniczy i palił coś, co można było częściowo wykorzystać. Miały to być tylko gałęzie, w praktyce całe drzewa. A gdyby to zastąpić czymś, co naprawdę jest niepotrzebne i nie potrafimy sobie z tym poradzić,
no,
czyli odpadami.
Tak.
No właśnie rzecz w tym,
jakieś
że
filtry, coś w tym stylu?
Przede wszystkim my dzisiaj ekologicznie jesteśmy w stanie spalać część odpadów. Pamiętajmy, nie palą się ziemniaczki z talerza. Tak naprawdę palą się tworzywa sztuczne i ekologiczne spalanie tworzyw sztucznych jest możliwe. Ono się odbywa dzisiaj w ramach cementowni, ale gdyby wpuścić także do elektrowni, czyli do profesjonalnych miejsc, które mają bardzo ściśle określone parametry spalania, czyli temperaturę, która bardzo mocno rzutuje na to, co się dzieje, no i filtry, to mielibyśmy zupełnie inny efekt. 20 milionów ton węgla plus milion, półtora, 2 miliony ton selektywnych odpadów, takich, które są już przygotowane, które spełniają określone normy, dużo by pomogło.
Dobrze, to kto przygotuje te odpady? Mogą tylko RIPOKi?
Nie, to oczywiście producentów paliwa RDF, bo to dokładnie się tak nazywa, jest całkiem sporo. I oczywiście...
Tylko, że z tego, co ja starałem się zorientować, to większość z nich stoi na granicy bankructwa przez to, co się dzieje ze śmieciami.
Jeżeli miały ciekawszy pomysł, to tak, dziś odbiór, właśnie to jest ta luka, dziś odbiór odpadów jest takich do spalenia jest za małe. Mamy sześć spalarni. Dobrze, że je mamy, pewnie tak trzeba powiedzieć, no ale one są w stanie spalić gdzieś, każda z nich to jest między 200 a 300 tysięcy ton odpadów rocznie. Tak?
A najbliższe nie mamy. Jest w Wielkopolsce, tak?
Najbliższe jest w Szczecinie. Szczecin, Poznań, bo Szczecin dopiero powstał tak naprawdę i też już działa na pełną parę. Więc to jest tylko kawałek rozwiązania.
Jeśli chodzi o 2020 rok, bo zgodnie z ciągle obowiązującym założeniem wobec Polski, założeniem Unii Europejskiej, no to powinniśmy odzyskiwać 50% śmieci. W pana opinii to się da zrobić, czy nie? Bo dzisiaj jest trochę mniej.
Mamy radykalnie mniej. To jest właśnie może nawet trochę odrobinę spóźniona dyskusja, bo dziś mam wrażenie, że część osób jest zdziwiona tym zjawiskiem. Co się teraz tak naprawdę dzieje w śmieciach? Mhm. Niestety to jest kwestia tylko zainteresowania. O tym, że tak będzie, wiadomo było od kilku lat. To była oczywistość, ponieważ te liczby rosną z roku na rok. W tym roku to jest 30%, w zeszłym roku 18%, dwa lata temu 16%. Proszę zobaczyć, jak to lawinowo galopuje. I teraz czy my jesteśmy w stanie, teraz pytanie, my jako Polska, my jako Gorzów. Na pewno nam brakuje dość sporo, ale 50% wydaje się być, no właśnie, to jest to restrykcyjne prawo, wydaje się być pułapem, do którego możemy mieć kłopot z doskoczeniem.
A jeżeli nie doskoczymy to?
No to będziemy płacić na pewno kary, tak. Także to niestety te kary będą dotyczyć gmin, które nie złapią się na poprzeczkę.
Mówimy o prawie, które jest teraz procedowane w Sejmie, ale porozmawiamy chwilę o tym prawie, które działa i które nakłada na samorządy obowiązek kontroli, jeśli chodzi o gospodarkę śmieciową. Samorządy sobie z tym nie radzą? Pan współpracuje z samorządami. Jak to wygląda?
Tu muszę powiedzieć tak, że nie całkiem łatwo jest wciąż skontrolować poprawnie te instalacje, które są, bo tam te mechanizmy, które już przez kilka lat się utarły, one już się przygotowały trochę do tych kontroli. I pewnie drobne zmiany w tym obszarze by się przydały, ale druga rzecz to jest oczywiście częstotliwość kontroli. Proszę zobaczyć, jeżeli ja mam ten plac i mam prawo tam składować, to właściwie jestem cały czas lege artis. To nieskładowanie jest nielegalne, tylko spalenie jest nielegalne, no a to jest w cudzysłowie wypadkiem. Czyli kontroler przychodzący no musi być na pewne procesy wyczulony i zastanawiać się, dobrze, ale czy my mamy sprawdzone, jaki dany przedsiębiorca ma pomysł, kiedy on zacznie to utylizować, czy on ma jakieś umowy i z kim ma te umowy. Ja proponuję wprowadzenie takiego certyfikatu, certyfikowanego klienta, zaufanego klienta właśnie służb środowiskowych, czyli rodzaj certyfikatu, który mówi, że my zostaliśmy poddani szczegółowym kontrolom, my mamy umowy i cały czas faktycznie utylizujemy, wiemy, co się dzieje z kolejnością odpadów. To jest jedna z takich pozytywnych możliwości i na przykład, jeżeli by to włączyć później w proces przetargowy, to nagle by się okazało, że nie każdy jest w stanie zdobyć taki certyfikat, bo nie każdy ma ten pomysł, co dalej z tym zrobić, albo ma, ale o nim nie mówi.
A my mówimy też o tych zmianach, które mają nastąpić. Mówiliśmy o tym, że gromadzenie odpadów skrócone z 3 do 1 roku, ale też jest monitoring w tych planach i kaucje gwarancyjne, to coś da?
No i te kaucje zaczynają mieć sens. Ja nawet bym proponował pewnie jeszcze bardziej radykalne działanie, żeby opłatę środowiskową, bo ta opłata sprawia, że te śmieci są aż tak opłacalne, jeżeli je się spali. Dlaczego? Dlatego, bo dziś powoli opłata wzrosła z, no zależy od rodzaju odpadów, ale nawet z 24 do 170 zł, a wzrośnie do 270 za 2 lata. Ta opłata musi być ponoszona, no kiedy już się składuje na trwałe te odpady, nie kiedy się je magazynuje. No gdyby była wtedy, kiedy się je magazynuje, to trzeba byłoby ją najpierw zapłacić, a potem można byłoby ją odzyskać. Tak? To jest jedno z narzędzi, więc w tą stronę też można by pójść.
Zajmijmy się śmieciami w Gorzowie, bo to jakby nie jest pana działka, ale na pewno pan to obserwował, ten przetarg śmieciowy, ta cała sytuacja. No i informacje o tym, że od 2019 roku śmieci pójdą w górę, w sensie cena za śmieci. Musimy się do tego przyzwyczaić, że śmieci powinny być drogie?
Tam jest takie narzędzie, które powoduje, że one mogą, ceny mogą rosnąć mniej, ale faktycznie powodem jest wzrost tej opłaty za składowanie, to jako pierwszy podstawowy, bo proszę zobaczyć, no jednak ona rośnie w ciągu kilku lat 10-krotnie dla niektórych grup, z 24 do 270. Dla innych grup może trochę mniej, ale wszędzie ona będzie rosła więcej niż 100-150%. Selektywna zbiórka jest nie objęta opłatą, w związku z tym im więcej tej selektywnej zbiórki, tym lepiej. Natomiast ja boleję, kiedy słyszę, że to RIPOG odpowiada za wzrost cen śmieci.
Ja tego nie powiedziałem.
Wiem, pan tego nie powiedział, ale ja chętnie skomentuję, bo do mnie takie zapytania czasem nawet od radnych wpływają z taką sugestią. My jesteśmy w Gorzowie jednym z najtańszych RIPOG-ów w Polsce. To się udało tylko dzięki tej wielkiej restrukturyzacji, którą żeśmy zrobili. My nie podnosiliśmy cen od 4 lat, a w tym roku u nas koszty rosną o 2,5 miliona tylko z tytułu właśnie wzrostu opłat i to się na chwilę obecną nie przenosi. W przyszłym roku już będziemy troszeczkę pewnie korygować, ale no to jest rzeczywiście odpowiedź tylko i wyłącznie na zmianę opłaty za składowanie. Więc odpowiedzią jest selektywna zbiórka, może ograniczyć, ale pewnie jednak przez kilka lat należy się liczyć z tym, że stopniowe wzrosty będą.
No i trzeba wychowywać, bo to jest tak, że jeżeli jest kontener ze śmieciami, to nawet jak pół bloku czy większość bloku no, prowadzi tą selektywną zbiórkę, no to jeden nieuczciwy sąsiad może załatwić sprawę.
Trochę tak, aczkolwiek ja z kolei będę namawiał zawsze wszystkich, bo wiem, że trochę osób się rozczarowało wtedy, kiedy nagle się okazało, że trzeba aż 5 zbiorników zamiast kilku, 3. Pamiętajcie, lepsza jest zła selektywna zbiórka niż jej brak. W związku z tym każde przypilnowanie sobie drobiazgu nam bardzo ułatwia odzyskanie tego towaru jako surowca, który pójdzie gdzieś tam dalej. I my rzeczywiście to robimy.
Idźmy dalej. Zlecenia in-house od miasta trochę poprawiły kondycję finansową spółki, bo kiedy pan przyszedł, zaczął pan od właśnie kondycji finansowej i pewnych tutaj zmian. Jak jest dzisiaj?
To znaczy ja pewnie kieruję się taką regułą, że przede wszystkim mamy nie dopłacać. To znaczy staram się, żeby nie było tak, że my jakoś Bóg wie jak zarabiamy, bo nie to jest naszym celem, tylko jednak nie dopłacać. I teraz no, in-house kiedy się pojawił, jeżeli mamy na myśli spółkę RCS, to ten zamysł był taki, że miasto oszczędza, a my nie dokładamy. I to się sprawdza, ta marża dla tej działalności to jest średnioroczna planowana około 300 tysięcy złotych. Miasto oszczędzi 700 tysięcy w skali roku, czyli no powiedzmy, żeśmy wypośrodkowali. Zeszły rok był trochę lepszy, ale mamy takie degresywne ceny. Tak naprawdę w tym przetargu my mamy spadającą cenę.
Spadającą. Jeśli chodzi o kondycję finansową?
No ja powiem tak, jest na tyle dobra, żeby nie nudzić liczbami, że powoli już myślimy o rozwoju. Jest stabilna, natomiast oczywiście Spółka nadal ma pewne problemy, ale sytuacja jest stabilna i myślimy o rozwoju.
Rozwoju w jakim kierunku?
No właśnie, no to jest jeden z kierunków, który pan powiedział. O drugim też już żeśmy słyszeli, pojawi się zapewne zlecenie związane stricte znowu z działalnością komunalną, czyli obsługa cmentarza. Musimy już powoli myśleć o tym, że nasz RIPOK trzeba zmodernizować tak, żeby był bardziej wydajny, żeby więcej odzyskiwał. Mhm. To już będą potężne inwestycje.
A dobroczynność Ineco?
To jest tak naprawdę w dużej mierze kontynuacja tego, co było, bo wbrew temu, co się często o mnie mówi, to ja nie jestem krytykiem tego, co było, tylko złych rzeczy, które były, ale były też dobre i akurat dobroczynność Ineco była już wtedy. My nie zwiększyliśmy budżetu, ale na pewno zwiększyliśmy zakres intensywności prac i rodzajów, bo rzeczywiście staramy się, żeby skoro mamy już na przykład pole golfowe, to żeby ono było przyjazne no nie tylko golfistom, ale i mieszkańcom, żeby tam się coś działo. No i często wychodzimy na ulicę, korzystamy z cudzych pomysłów i się przyłączamy do cudzych akcji, tak jak to było na dniach ulicy Teatralnej.
Pole golfowe zostaje przy spółce.
Tu nie ja jestem decydentem, czyli z mojego punktu widzenia równie dobrym rozwiązaniem jest czy przy spółce, czy w strukturach miejskich. My już żeśmy wrośli pewnie w tą działalność i trochę się na niej znamy, więc też nie widzę powodu, aby tu kruszyć kopię.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu Radia Gorzów. Artur Krzyżewski, prezes Ineco był Państwu i moim gościem.
Dziękuję Państwu.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.